Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu gość Michał Jankowski, prezes Energa Czarnych Słup. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zanim o tej dużej koszykówce porozmawiamy, pewnie troszeczkę dłużej, to na początek też niemały fragment o sukcesie zespołu Energa Bręku Czarnych Słupsk, wicemistrzowie Polski U13, finał tej imprezy w hali Gryfia. I myślę, że możemy z dumą odnotować, że młodzi chłopcy, młodzi adepci koszykówki, no po pierwsze postawili się faworytom tego turnieju, czyli zespołowi Starnowa Podgórnego. Natomiast na pewno wywalczyli sobie to srebro dużym nakładem sił, bo to było widać, że są potwornie zmęczeni po tym finałowym meczu.
Bez zapalenia, jak obserwowaliśmy wszystkie mecze po kolei, to no, trzeba oddać Tarnowi, że można powiedzieć, w pierwszym meczu była poza zasięgiem, natomiast w finale był taki moment, że wierzyłem w to, że możemy przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść, aczkolwiek pozostałe mecze, które rozegraliśmy, no bez zapalenia wskazywały, że jesteśmy naprawdę drużyną topu w Polsce i topu topów, bo to był finał finałów, że tak można powiedzieć, U13, ale to nie był przypadek, ponieważ jest to efekt naszego szkolenia długoterminowego i informacji, które podawaliśmy już przed kilkoma laty. Nasza współpraca z Graszwu Miasto z Ustki oraz SP16, czyli klasy sportowe i pracujący w niej nasi trenerzy Daniel Orzechowski oraz Robert Jakubiak, który akurat miał przyjemność prowadzić ten zespół U13, prowadzi ich na co dzień w szkole oraz w zajęciach pozalekcyjnych, rozmaitych, dodatkowych, jeśli chodzi o koszykówkę. No i tak jak mówię, no nie była to przypadkowa grupa, to jest 12 chłopców, a tak de facto moglibyśmy jeszcze, myślę, że pół drużyny kolejnej zebrać z pozostałych, którzy nie złapali się do tego składu i to naprawdę pokazuje, że to jest absolutnie dobry kierunek. I panie redaktorze, tłumaczyliśmy to wielokrotnie, do pewnego etapu szkolnego jesteśmy naprawdę, tu można powiedzieć, na Pomorzu i nie tylko, nie jesteśmy chłopcami do bicia, tylko jesteśmy wiodącą drużyną młodzieżową. To się zmienia później, na tym etapie już dzieci starszych i oczywiście też studenckich, to już nie mówię, kiedy inne miasta, inne ośrodki miejskie oferują trochę więcej tym młodym ludziom i jakby pomału oni gdzieś tam wyjeżdżają, ale co też jest warte podkreślenia i to pokazuje kolejny jakby aspekt szkolenia STK Czarni, bo przecież Tarnowia i jej trener Maciej Gubernat to jest nasz wychowanek, były zawodnik STK Czarni Słupsk, który pod trenerem Robertem Kozłowiczem swoje kroki w koszykówce stawiał właśnie w Słupsku i później też wyjechał gdzieś właśnie bodajże do Poznania na studia i to pokazuje, że ta cała przygoda z koszykówką, ona nie zawsze musi się skończyć zawodowym sportem, bo nie, to nie jest nadrzędnym celem. Nadrzędnym celem jest wychowanie młodzieży i prowadzenie młodych ludzi w tym gąszczu trudnego dzisiaj otoczenia, tak to nazwijmy, medialnego i nie tylko, a pokazuje, że człowiek ukształtowany sportowo może osiągać sukcesy nawet w koszykówce, chociażby spełniając się jako trener w tym wypadku młodzieży, ale myślę, że to nie jest ostatnie słowo Maćka Gubernata.
No to dobrze, gratulowałem Maciejowi, no bo rzeczywiście tam z rozmowy też tak jakoś wyszło, że uwypukliliśmy to, że jest człowiekiem pochodzącym ze Słupska, ale jak tak się pogadało z tymi chłopcami z Czarnych, no to wielu z nich nie kryje, że marzy im się zawodowa nawet kariera. Oczywiście do tego jest długa droga od poziomu U13, ale co zrobić, żeby oni jednak może nawet przynajmniej zaczęli, no bo przecież znamy takie nazwiska, takie przypadki w Europie i w Polsce, że nawet 16-17-latkowie debiutują już w ekstraklasie, bo mają ku temu warunki, mają talent i chcą ciężko pracować.
To jest kwestia indywidualna oczywiście i też o tym wielokrotnie rozmawialiśmy i pan redaktor doskonale o tym też wie, że no dzisiaj mamy tutaj grupę dzieci, które są jeszcze w okresie, że tak powiem, dojrzewania i przed nim niektórzy i w trakcie i daleka jeszcze przed nimi droga. Na razie na te swoje ścieżce rozwoju są w doskonałym momencie, ponieważ otrzymują szkolenie, otrzymują wsparcie, mają wszystko, co powinno, że tak powiem, znaleźć się w szkoleniu młodzieżowym. Natomiast no, te dalsze etapy, to tak jak mówię, to jest kwestia też przede wszystkim fizyczności, kształtowania każdego każdego zawodnika z osobna i trudno tu wyrokować, tak? Bo pamiętajmy o tym, że na etapie 13-latka dzisiaj kto, chłopiec wyróżniający się na przykład warunkami fizycznymi, on za 2, 3, 4, 5 lat może być po prostu w świecie koszykarskim, powiedzmy to tak kolokwialnie, wchłonięty poprzez resztę otoczenia, gdzie inni już podochodzą, kiedy on jest jako wczesnorozwojowiec dzisiaj górujący fizycznie, to potem to potrafi ginąć, więc to są różne drogi, a z kolei dzisiaj chłopcy, którzy gdzieś wydają się drobni, którzy nie rozwinęli się fizycznie, a są...
No za 2-3 lata mogą być zupełnie innej postury, inne warunki fizyczne.
Tak, to działa, więc to jest na pewno daleka droga. No, natomiast to, żeby oni mieli tą szansę, no to trzeba po prostu grać, trenować, dawać im te możliwości. I tak jak powiedziałem, najważniejsze, że oni są kształtowani tutaj od naprawdę wieku wczesnoszkolnego, to wtedy nie będzie to przypadek. Ja dodam, że w tym momencie, jak rozmawiamy, to w Warszawie trener Jakubiak jest z grupą U12, czyli chłopcy rok młodsi od grupy, o której tu rozmawialiśmy, która zdobyła wicemistrzostwo Słupska i właśnie dostałem informację, że awansował już z zespołem Robert do 8 w kraju. Więc finały U12 to są takie nieoficjalne mistrzostwa Polski, ponieważ fibowska kategoria to jest U13. Mhm. Ta jest jeszcze nieoficjalna, ale patronat jest Polskiego Związku Koszykówki nad tym. I pojechaliśmy tam, spotkało się 20 najlepszych drużyn w kraju U12. Udało się wygrać grupę, wygrać 3 spotkania i jutro będziemy grali w ćwierćfinale już, czyli jesteśmy w najlepszej 8 U12 w Polsce i myślę, że to nie jest ostatnie słowo.
To jeszcze doprecyzujmy, że my rozmawiamy w piątek, emisja tej rozmowy będzie w poniedziałek, także będziemy mieli wszystko na bieżąco, ale dopiero w poniedziałek. No dobrze, to teraz rozumiem, że za 2 lata mniej więcej to ta grupa, która teraz święciła triumfy w Słupsku, może w U15 coś wywalczyć, czy nie?
Jak najbardziej, oczywiście, że tak. No, ponieważ wracając znów do tych nieoficjalnych mistrzostw Polski, ta U12 grupa w zeszłym roku również zajęła 2 miejsce i dzisiaj powtórzyła to już w oficjalnych mistrzostwach U13, więc to gdzieś tak sobie gdzieś tam ewaluuje. Natomiast no, dużo pracy przed nimi, przed trenerami i trochę już większego zaawansowania trenerskiego.
To ja zapytam inaczej, czy na poziomie Uniwersytetu Pomorskiego nie mogłaby powstać jakaś organizacja taka jak AZS, bo wiem, że to, jeżeli chodzi o lekko atletykę, to były takie zamierzenia. Bernadeta Kopeć próbowała to zrobić. Jest tam jakiś zaczątek tej organizacji, tylko pytanie, czy to jest sposób, żeby tych młodych chłopców zatrzymać. Ja wiem, że światła wielkiego miasta przyciągają, zwłaszcza w młodym wieku, ale może jest jakaś część tych zawodników, która by została w Słupsku i uczyła się w szkole średniej i potem na studiach.
To pytanie do władz uczelnianych. Oczywiście ja byłem w zespole powołanym przez Uniwersytet Pomorski do spraw odnowienia, czy nie wiem jak to nazwać, powołania.
Reaktywacji
AZS-u i byłem przy rozmowach roboczych, bodajże 2 czy 3 spotkania, w których uczestniczyłem. Natomiast no, tak jak pan redaktor wspomniał, no, gdzieś tam to utknęło.
No ktoś musi to wziąć w swoje ręce i zorganizować. Krótka sprawa.
Oczywiście jako organizacja szkoląca młodzież w koszykówce jesteśmy absolutnie na tak, ale pamiętamy też o tym, że to jest tak trochę postrzegane. My Słupszczanie postrzegamy troszeczkę naszą uczelnię jako nie do końca kierunek, który chcieliby koniecznie obierać nasi, że tak powiem, mieszkańcy. Z kolei ludzie z zewnątrz patrzą na to zupełnie inaczej i zobaczmy, jaką ilość studentów w Słupsku. I to trochę trzeba zmienić, to myślenie, ale to oczywiście to jest praca kierowana do, którą powinni wykonywać władze uczelni i to robią, bo przecież mieliśmy zmianę Akademii Pomorskiej na Uniwersytet i promocyjnie naprawdę coraz bardziej się to rozwija. Jest to współpraca międzynarodowa, obserwuję te kierunki, jak to wszystko się rozwija, no ale gdzieś tam jeszcze czegoś brakuje. No i teraz jak zapytamy młodego człowieka dzisiaj w szkole średniej, myślącego o studiach, to jego pierwsza odpowiedź jest...
Duże miasto.
Tak jest, no duże miasto, Szczecin, nie wiem, Wrocław, Poznań, dużo ośrodki miejskie, gdzie wszędzie jest koszykówka i tylko czeka. No, oczywiście jest wsparcie, jeśli chodzi o koszykówkę, jest druga liga w większości tych miast. No niestety my finansowo dzisiaj nie jesteśmy w stanie jako klub rozwinąć takiego kierunku, a to na pewno byłoby to pomocne, tak? Ale na przykład Janek Pluta, który jest u nas w minionym sezonie również jakby równolegle na bazie pożyczenia prowadził rozgrywki drugoligowe, uczestniczył w rozgrywkach drugoligowych i myślę, że będzie to również kontynuowane w kolejnym sezonie, o ile Janek u nas zostanie, ale myślę, że tak będzie.
No, te kierunki wschodnie zaczynają być bardzo modne. Zaczynając od tego, że w 3-3 reprezentacja Polski przegrała w Mistrzostwach Świata z Mongolią, więc może też warto spojrzeć na ten kierunek wschodni. Tutaj ze wschodu też sporo studentów w Słupsku jest. To teraz przechodzimy do dużej koszykówki. Zastal, Legia Warszawa. Taki zestaw finałowy. Zaskoczenie? No, Legia była raczej faworytem.
Myślę, że Legia w ogóle dla mnie nie była zaskoczeniem.
Ale Zastal?
Ale Zastal na pewno. Zastal, który przed rokiem, 2 lata naprawdę borykał się z dużymi problemami, nie tylko sportowymi, ale też, jak wiemy, organizacyjnymi. Tam duże roszady, przetasowania, jakieś problemy. Natomiast no, gratulacje dla całej organizacji, stanęli na wysokości zadania. Też dla miasta Zielona Góra, tu nie ma co ukrywać, bo tam jest bardzo dużo silne wsparcie i...
Ale też trzeba pamiętać, że to nie jest jedyny sport. Bardzo tak. dużo zainteresowanie jest żużlem, falubas.
Natomiast, panie redaktorze, co jest bardzo istotne, no, hala w Zielonej Górze to jest hala nowoczesna, która mieści 5000 ludzi i tam spokojnie, jak wszystko dobrze funkcjonuje i jak zespół gra dobrze, ta hala jest zapełniona, co widzieliśmy w półfinale chociażby. I tam naprawdę mają dla kogo grać i to tylko się cieszyć, że takie ośrodki są w Polsce i możemy pomarzyć, że być może za jakiś określony czas również tak będzie w Słupsku.
Trzeba też pamiętać, że Zastal był blisko, no, prawie upadku, bo były tam bardzo duże problemy finansowe, były zmiany właścicielskie i trzeba to powiedzieć sobie wprost, tam tylko determinacją chyba tylko lokalnego środowiska udało się tą koszykówkę uratować.
No, tak, tam były problemy, natomiast no, stanęli na wysokości zadania zarówno i w klubie, jak i władze miejskie przede wszystkim, ale też jakieś tam wsparcie było zewnętrzne lokalnych polityków. To naprawdę była sprawa ważna dla wszystkich.
To widać po liście sponsorów, że było wsparcie. No dobrze, ale 3-0 to chyba nikt tak nie obstawiał, że skończy ta rywalizacja Zastalu z AMWR-ką i Legii z Dzikami. Szczerze mówiąc, myślałem, że bardziej się postawią oba zespoły. Chyba oba miały jakiś dołek. O ile Dziki, moim zdaniem, nie poradziły sobie z obroną Legii, to w Arce chyba był jakiś kryzys fizyczny, albo kontuzje, albo choroby, bo ten zespół nie wyglądał tak, jak potrafił zagrać chociażby 3 spotkania ze Śląskiem Wrocław.
Ja myślę, że jeśli chodzi o Arkę, to jednak spotkanie, które 5 meczy ćwierćfinałowych po dużej dramaturgii od 0-2 do 3-2, to myślę, że to jakby...
Zapłacili za to cenę w tym półfinale?
Myślę, że tak, że gdzieś tam na końcu jednak patrzmy na skład Arki, to tak troszeczkę średnia wieku bardzo wysoka i być może to była ta przyczyna. Ja tutaj nie chcę, że tak powiem, wyrokować, bo to pytanie do trenera oczywiście i do zawodników Arki, ale tak sobie można gdzieś tam gdybać, że być może...
Ale ten drugi mecz półfinału to w zasadzie mieli w garści. Wypuścili go w końcówce i mógł zespół Mantasa Czesnowskisa wyrównać na 1-1. Uciekł im ten mecz w końcówce i potem to już mam wrażenie, że już było
jak
trudno.
Na boisku, kiedy się nie wykorzysta kontry, idzie kontra
i jest minus 4.
I jest minus 4. To podobny tutaj efekt, można powiedzieć, tak.
Ale też chyba to jest taki moment, w którym możemy powiedzieć, że idzie młodość, no bo spodziewałem się, że na przykład taki zawodnik jak Jarosław Zyskowski to w playoffach pokaże swoją jakość i doświadczenie, a tymczasem i przyćmił go Jakub Schumert, ale też mam wrażenie, że i Cartier Zastalu też pokazał, że na tych pozycjach 3-4 jednak daje wartość dodaną.
No tak, no nie ma co ukrywać, no, że zespół Zielonej Góry rozwinął skrzydła, można powiedzieć, i szedł do góry przez ostatni czas i jakby osiągnął chyba ten swój punkt szczytowy. I ja też nie zakładałbym tutaj, że Legia jest 100% faworytem w finale, bo ja myślę, że to będzie jednak walka, może nie 7-meczowa, ale...
Ale nie do zera.
Nie do zera, tak, uważam, że gdzieś
ja
tam...
Ja stawiam 4-1, nawet 4-2.
Być może 4-2 ja też tak bym zakładał, aczkolwiek no zobaczymy.
Zobaczymy pierwszy mecz, bo rzeczywiście siła w obronie zwłaszcza Legii jest potworna, no i jeszcze ten grający na kompletnym luzie, mam wrażenie, Andrzej Pluta, który robi te swoje rzuty a la Mistrzostwa Świata.
Możemy cieszyć się z rozwoju Andrzeja Pluty pod względem reprezentacji Polski, bo cały czas jakby brakowało takiego kogoś w prezentacji po odejściu Szejrze Slotera i to tak
dużo dołożył do swoich możliwości tak, gry w ofensywie.
To bardzo młody człowiek jeszcze, więc...
24 lata.
Przed nim jeszcze dużo grania i naprawdę no, myślę, że...
Jestem taki stary, że pamiętam, jak Andrzej Pluta senior tu biegał po boisku. Myślę, że nie tylko ja. To teraz przejdźmy już do clou naszego spotkania, czyli do Energia Czarnych Słupsk. Rozmawiałem z Kacprem Borowskim. Widać, że jest zadowolony, że podpisał kontrakt w Słupsku, że trener mu ufa, że prezes mu ufa, że to jest długoletni kontrakt i mówi, że jeszcze trochę tylko siłowni, ale już wraca, bo tęskni za piłką.
No, cieszę się bardzo, że Kacper jest tak optymistycznie nastawiony i tak.
No widać, że jest naładowany energią po prostu, no chce mu się.
Nie ma co ukrywać, że Kacpra by nie było w Słupsku, gdyby on też tego bardzo nie chciał. I tutaj nie możemy się mierzyć finansowo czy z Anwilem, czy z innymi klubami, gdzie on miał również propozycje z tamtych klubów i one były zapalacyjnie finansowo większe. Ja je znam i nie sądzę, żeby to był jakiś blef, bo potwierdzone przez 2-3 źródła. Natomiast no, Kacper chciał być w domu. Jest w domu, no i zgodził się na oferowane przez nas warunki. Dla nas to tylko wartość dodana. Mamy swojego wychowanka w klubie i Walczaka i chłopaka, którego myślę tutaj publiczność będzie mocno oklaskiwać i on ma jeszcze coś do udowodnienia, bo myślę, że tutaj rozwijał się bardzo dobrze i pierwsze minuty w Ekstraklasie stawione jeszcze za trenera Ulepa. Bardzo dobrze to wspominamy wszyscy i myślę, że pokaże jeszcze, że gdzie tam niektórzy już, że tak powiem, wielokrotnie mówili, że Kacper Borowski stracił już swoją, że tak powiem, taką energetyczność i tak dalej. Ja jestem innego zdania, myślę, że tutaj będzie zupełnie inaczej.
Ta karuzela kontraktowa, ta karuzela transferowa pewnie teraz bardzo mocno wiruje, no bo teraz już wszyscy szukają zawodników, starają się dopinać. Słuchałem rozmowy z trenerem Majcherkiem, Karola Waśka i Grzegorza Szybienickiego, czyli słynnego Grzegorzu, który krzyczał Endy Mazurczak. Natomiast widać, że spora liczba Polaków jednak się ceni i ten wybór w tym roku, jeżeli chodzi o polskich zawodników, będzie skromniejszy. No bo chociażby Jakub Schumert, który pokazał się bardzo dobrze w tym sezonie, no podobno kierunek jest tylko jeden, Stany Zjednoczone. Nawet już wskazane jest, że Dallas, tak? A poczekamy. Ja
powiem, to jest jakieś wariactwo, jeśli chodzi o ceny. Tak można powiedzieć z punktu widzenia klubu oczywiście. To, co się dzieje w tym roku i naprawdę nie jest łatwo poruszać się po tym rynku. Tak jak tu słyszymy, Stany Zjednoczone stały się też kierunkiem dla naszych młodych chłopaków, a powiem też, że powracający ze Stanów ewentualnie Polacy z kolei finansowo też krzyczą bardzo wysokie kwoty, przynajmniej ich agenci i zobaczymy, jak to się skończy, ale muszę powiedzieć, że jak zostawię sobie to tak rok do roku, czy cofnę mi się 2-3 lata wstecz, to te różnice są naprawdę ogromne, to można powiedzieć razy dwa, jeśli chodzi o polskie kontrakty w wielu przypadkach. No taki jest rynek, nic nie zrobimy z tym, jest okrojony. Myślę, że pierwsza liga też tutaj dodaje oliwy do ognia, ponieważ stała się też atrakcyjna i jest coraz bardziej atrakcyjna. Dopuszczenie dwóch obcokrajowców do pierwszej ligi spowodowało no uatrakcyjnienie tej ligi, ale też jakby to, że no, ta gra stała się inna, szybsza, ciekawsza i zobaczmy, ilu zawodników z Ekstraklasy mamy dzisiaj, mieliśmy w minionym sezonie w pierwszej lidze.
Ale będzie chyba trochę więcej, mam wrażenie.
I może być tak, że będzie ich więcej, więc jakby no to gdzieś jest jakiś rozwój, ale kosztem czegoś. No, zawodników jest ciągle ograniczona ilość na rynku i trzeba się w tym poruszać. No, są nazwiska jakieś, nad którymi pracujemy. Ja powiem więcej, no, rozmawiamy dzisiaj, jest piątek, z tego co słyszę, emisja pójdzie w poniedziałek. Tak,
tak się umawiamy niestety.
To myślę, że będziemy mieli już trzech kolejnych zawodników do tego czasu. Natomiast ja na razie żadnych nazwisk nie umawiam. Nie.
Nie ujawniam.
Nie ujawniam.
Ale tu tak będą powiem, Polacy?
Mozolnie pracuję nad kontraktami z agentami, nad warunkami finansowymi. Gdzieś tam próbuję narzucać trochę naszej woli w tym wszystkim i chyba to bardzo, bardzo powoli. Trener Szablowski jest w tej chwili na konferencji w Warszawie i jakby dzisiejszy dzień też trochę utrudniony z kontakt z nim, więc pewne rzeczy tak by spowolniły, ale to będzie może nawet 4 zawodników, bo myślę, że 3
tak hurtowo? Prezes podpisze na raz?
I 3 zagranicznych i 1 Polak. Ja powiem więcej, ja mam podpisane 2 zawodników, ale nie podaję ich nazwisk. O, tak powiem.
I już są podpisani?
Tak.
To będzie z tymi dwoma to i plus 4 jeszcze, czy w tym, to jest dwóch tych, to, w tych 4?
Powiedzmy, że będzie 4 prawdopodobnie już
w poniedziałek.
Natomiast no rynek jest, tak jak mówię, bardzo, bardzo wąski i...
No to muszę podpytać tak zupełnie naokoło, czy to są gracze, którzy już się przewinęli przez polską ligę, czy to jest zupełna świeżość?
Powiem tak, na pewno znają się na koszykówce europejskiej, tyle mogę powiedzieć.
No to bardzo szeroko. Słyszałem, proszę teraz zdementować albo powiedzieć pomidor, że Max Egner był gdzieś tam w orbicie, a z kolei Arka Gdynia podobno się strasznie, że tak powiem, zamachnęła na Aleksa Sztejna.
Co do
słyszałem takie historie.
To nie. Nie kojarzę, w ogóle dementuję. Natomiast z Aleksem bardzo możliwe, że tak jest. Bardzo możliwe, że tak jest, ponieważ wracamy do mojej rozmowy z Aleksem, gdzie
Paweł... Tak, chciał grać w większym mieście.
W większym mieście, więc co tu dużo ukrywać. No Gdynia w tym momencie spełnia te oczekiwania pewnie.
No Gdynia jest autorem miasta. A jeżeli chodzi o tych czterech zawodników, to rozumiem, że będzie czterech i Borowski, czyli pięciu, czyli jeszcze kontraktujecie pięciu.
Oj, nie chciałbym tu się matematycznie wyłożyć na prostym liczeniu, ale tak jakoś w głowie mi się układa. Kaspra w tym momencie już jakby nie liczyłem i mówię o czterech kolejnych.
Kasper Borowski plus czterech kolejnych?
Tak.
No to jest pięciu.
I jeszcze dużo pracy przed nami.
No dużo pracy. I to będzie w czerwiec? Czy chcecie domknąć w czerwcu, czy na spokojnie?
Nie ma tutaj jakby pewnej reguły.
To... A czy już jest z trenerem Szablowskim ustalony jakiś harmonogram, jeżeli chodzi o przygotowania, kiedy chcecie wystartować?
Celujemy w weekend 15 sierpnia. Jeszcze trochę daleko do tego okresu, ale im będzie bliżej, tym bardziej sobie to będziemy tam zawężać, więc prawdopodobnie 15-16 badania, testy medyczne i sprawnościowe i 17 ruszylibyśmy z treningami koszykówki, przygotowaniami.
Mi się wydaje, że to jest dużo czasu, ale to tak naprawdę jest 8 tygodni.
Tak, ale mówię tutaj przede wszystkim w kontekście dostępności placówek medycznych i lekarzy, którzy pomagają nam rokrocznie przy tego typu zabiegach, badaniach.
Jaki to będzie zespół?
To musi być zespół, który będzie ambitny i będzie chciał podnosić z parkietu zwycięstwa. Na pewno jest dużo młodszych będzie niż poprzedni, to tak jak już kiedyś podkreśliłem, takie jest założenie. Mam nadzieję, że trener doskonale zrozumiał, czego szukamy i patrząc na razie po tych nazwiskach, gdzieś tam oczywiście pewne wideo, które sobie gdzieś tam oglądają, które mi podsyłają, tego dowodzi. Natomiast wiemy, że rzeczywistość potrafi być odmienna i obym się nie musiał rozczarowywać po raz kolejny.
Wiemy, że rzeczywistość sportowa to często nie highlights z meczu, tylko ciężka praca przez 10 miesięcy w roku, a czasami nawet więcej, bo trzeba się jeszcze do sezonu przygotować. Michał Jankowski, prezes Czarnych Słupsk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Sport w Słupsku i nie tylko.